Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsze słowo przeznaczone do rozważania wyjęte jest z Ewangelii Łukasza z rozdziału 18 od 28 wiersza. Wtedy odezwał się Piotr. Spójrz, Panie, my opuściliśmy to, co nasze i poszliśmy za Tobą. Jezus im odpowiedział, zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom lub żonę lub braci lub rodziców lub dzieci ze względu na Królestwo Boże i kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Dzisiejszej niedzieli, Panie, stajemy przed Tobą i dziękujemy za to, że nie zostawiasz nas w naszych troskach. Nawet nie mówisz, Panie, że nasze kłopoty są mało ważne, nieistotne, ale przychodzisz do nas po to, by zachęcić, by do Ciebie przyjść, by swoje brzemiona, swoje życie przed Tobą położyć. Dziękujemy, Panie, za Twoją miłość, współczucie, dobroć, łaskę. Przyjmij nas teraz, kiedy rozważamy Twoje słowo i mów do nas, byś mógł prowadzić nas do Twojego Syna. Amen. Siostro i bracie, czy to się opłaca? Takie pytanie można by wysnuć z tych kilku zdań przeznaczonych dzisiaj do rozważania. Czy opłaca się pójść za Chrystusem? Jestem przekonany, że tego rodzaju pytanie zadali w ciągu wielu wieków różni ludzie w różnym miejscu na ziemi. Czy warto, czy to się opłaca? Być może sami kiedyś nad tym się zastanawialiśmy. Być może myśleli o tym nasi ojcowie, nasi przodkowie, żyjący w różnych czasach. Jak się okazuje, tego rodzaju zagadnienie jest ważne już dla samych apostołów. I ten, który był najbardziej z nich odważny, Piotr, przy okazji tego zdarzenia, które ma miejsce w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, podpuszcza jakby Pana Jezusa, by dowiedzieć się, co w związku z tym, że my za Tobą poszliśmy, że zostawiliśmy dla Ciebie to czy tamto. I Pan Bóg podejmuje temat. To jest niezwykłe. Nie gani tutaj Piotra, nie gani apostołów, ale chcę na to pytanie dać odpowiedź. Zresztą odpowiedź tą dają wszystkie cztery Ewangelie, gdy zachęcają, by pójść do Jezusa. Ciekawe jest to, zadziwiające wręcz, w jaki sposób do tego zachęcają. Patrząc z perspektywy zupełnie ludzkiej, można by to przyrównać do cywilnoprawnej umowy między człowiekiem a Bogiem, z tym, że w tym przypadku grubym i tłustym drukiem zagwarantowane jest cierpienie, wyrzeczenia, konsekwencje, koszty, ryzyko prześladowań. A małym drukiem gdzieś na samym dole mowa jest o korzyściach. Siostro i bracie, czy pójście za Chrystusem jest opłacalne? Spróbuj w myślach na to pytanie odpowiedzieć. Zarówno odpowiedź tak lub nie nastręcza pewne problemy, pewne trudności. Dlaczego? Ponieważ pytanie, czy to się opłaca, sugeruje wybór. A my kochamy dokonywać wyborów. Zresztą samo dokonywanie wyborów jest dla nas definicją wolności. Z tą wolnością się wiąże. Leroy Merlin czy Castorama? Auchan czy Tesco? Biedronka czy Lidl? Chyba w zależności, gdzie są lepsze promocje. Oczywiście, że człowiek ma wiele różnych alternatyw na pójście za Chrystusem. Pytanie tylko, czy te nasze alternatywy mają znaczenie dla Pana Boga? To jest dość ważne pytanie i dość odważne. Bo co jeśli rzeczywiście droga jest tylko jedna? Bulwersujące dla Żydów było to, co Pan Jezus mówił w kontekście zbawienia, że zbawienie Bóg ogranicza do wyznawców Chrystusa. Bulwersujące było dla greckich pogan to, że Bóg jest jeden i że droga do Niego prowadzi wąską ścieżką przez ciasną bramę, którą jest krzyż Pana Jezusa. Równie bulwersujące dziś jest zwiastowanie Ewangelii, przekazywanie mu treści, która mówi, że człowiek jest osobą chorą na trąd grzechu. O tym była mowa w zeszłym tygodniu. I że człowiek jest zupełnie bezsilny wobec tego stanu. Nie jest w stanie go naprawić ani zmienić, dopóki Bóg nie zacznie w jego życiu działać. I dzisiaj, tak jak w pierwszym wieku, drażni fakt, że Bóg ma tylko na to jedno rozwiązanie, którym jest krzyż. Czy pójście za Chrystusem jest opłacalne? Gdyby tu posłużyć się znanym powiedzeniem, można byłoby zapytać, gdy podajesz tonącemu brzytwę, nie zastanawia się, nie ocenia, czy opłaca się, czy nie. Dlaczego? Pomyśl przez chwilę dlaczego i odnieś to do Ewangelii. Drodzy, nasz tekst do rozważania zaczyna się od wyznania Piotra. Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. I to zdanie, jak i to, co mówi Jezus, jest wynikiem spotkania, do którego doszło tuż przed naszym dzisiejszym tekstem. Na drodze Pana Jezusa pojawił się pewien dostojnik. I ewangelista Łukasz zdradza nam jego zaskakujący życiorys. Kochani, wyobraźcie sobie, że owy dostojnik jest młody, piękny, bogaty, wierzący, praktykujący oraz wytrwale i konsekwentnie przestrzegający wszystkich przykazań. Można byłoby powiedzieć, cudowne dziecko żydowskiej religii. I to cudowne dziecko żydowskiej religii przychodzi do Jezusa i zadaje mu tak ważne pytanie. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Co mam robić? Początkowo wydaje się, że chce on poszczycić się swoimi dokonaniami i religijną pobożnością. Czytelnik może wręcz odnieść wrażenie, że Jezus zaraz zdejmie przysłowiowy kapelusz ze swojej głowy i na znak uznania obejmie go, a następnie pokaże go wszystkim zebranym i powie, oto spójrzcie, przykład do naśladowania. Nie ma w Izraelu bardziej odpowiedniej osoby, by to Boże Królestwo odziedziczyć. Tymczasem rozmowa Jezusa z dostojnikiem przynosi rozczarowanie wszystkim dookoła. Dostojnik odchodzi zasmucony, bo jego bogactwo nie zamieniłby na nic innego, a jego religijne praktyki okazują się być jedynie uciszeniem swojego sumienia i metodą na samo usprawiedliwienie. Któż, Panie, mógłby odziedziczyć Królestwo Boże bardziej niż ja? Popatrz, ile robię, w co wierzę, jak praktykuję swoją religię. Drodzy, tłum jest tutaj wstrząśnięty tym, co się stało. Zgorszony, widząc, że człowiek tak religijny, tak wierzący, tak oddany Bogu, odchodzi z pustymi rękami. Odchodzi z niczym. Nawet uczniowie nie rozumieją, że Pan Bóg nie bierze pod uwagę jego dokonań, że po prostu pozwala mu odejść. Jak to możliwe? To, co wydaje się być wielkie w oczach ludzi, wydaje się być puste dla Boga tylko dlatego, że ten człowiek nie mógł, nie chciał naśladować Pana Jezusa. Atmosfera, jaka wynikła z tej sytuacji, staje się, mówiąc delikatnie, niezręczna, w pewien sposób niesmaczna. Jezus daje tutaj wszystkim gorzką lekcję wiary, religijności i pozorów. I sytuacja ta stała się na tyle poruszająca, na tyle wstrząsająca, że ludzie, którzy na temat zbawienia wiedzieli od wieków wszystko, jednak zadają to fundamentalne pytanie, nad którym być może się nie zastanawiali ani oni, ani ich dziadkowie i pradziadkowie, bo to było oczywiste. Ale ta sytuacja, tak trudna, powoduje, że w 26 wierszu pada pytanie, któż zatem może być zbawiony? Bo jeśli nie on, to kto? Kochani, Kościół w dobie 500 lat reformacji podejmuje wiele pytań. Omawia wiele zagadnień. Widzimy to w zwiastunie, w internecie, w innych miejscach. Ale co musiałoby się stać, aby to wierni, a nie gdzieś Kościół na górze, ale wierni, zaczęli zadawać pytania, których dawno nie zadawali? Co by się musiało stać, aby ludzie zaczęli na nowo tworzyć, budować swoje poznanie Boga? Oczywiście nie trzeba jubileuszu 500 lat reformacji, by skonfrontować swój światopogląd z Bożym Słowem, z Pismem Świętym, tylko pytanie, czy rzeczywiście Pan Bóg musi na tyle wstrząsnąć naszym życiem, zastosować taką czy inną terapię szokową, abyśmy uznali, że już czas zająć się Pismem Świętym w swoim życiu w taki sposób, jakby to była nasza druga praca, nasza pasja, nasze zadanie, bez którego nie możemy iść dalej. Co zrobić, by nauczyć się zatrzymać? Przestać próbować łapać wszystkie wrony. Nie być wszędzie. Nie kupować wszystkiego. Nie jeździć wszędzie, nie biegać za wszystkim. Co by musiało się stać, albo czego potrzebujemy, by Pan Bóg nas zwrócił w stronę Pisma i pokazał, że tam jest życie. I bez tego, obecnego w naszym życiu, nie wiemy, jak myśleć, co robić i jak żyć. Świat robi wszystko, byś nie miał czasu dla Boga ani dla swoich bliskich. Nawet obiecuję ci, że dobrze ci kiedyś za to zapłaci, tylko jeszcze jeden krok więcej. Jeszcze coś musisz zostawić, coś poświęcić, gdzieś w coś jeszcze wejść, w coś się zaangażować, coś jeszcze zdobyć. Nie odchodź zasmucony, gdy przemawia do nas Bóg. Nie bądź jak ten dostojnik, który przeanalizował i odszedł. Nauka biblijna mówi, że albo idziesz za Nim, albo nie. Gdy idziesz za Nim, doświadczasz trudności, prześladowań, idziesz pod prąd, narażasz się innym, nie wszystko będziesz w stanie zdobyć, nie wszystko będziesz w stanie kupić, nie wszystko będziesz w stanie posiadać, nie będziesz mógł być wszystkim, ale będziesz żył. I będziesz wiedział, że to życie ci się nie skończy. I twój wiek, choroba nie ma nic do rzeczy. Bo ten, który umarł i zmartwychwstał, o twoje życie się zatroszczy. Cokolwiek w nim się dzieje. Idąc bez niego, myślisz, że żyjesz. A tak naprawdę idziesz tam, gdzie zmierza świat. Czy pójście za Chrystusem jest opłacalne, siostro i bracie? Jestem przekonany, że nic w tym świecie nie opłaca się tak bardzo, jak pójście za Nim. Dlatego, że nic w tym świecie nie jest porównywalne z tym, co daje nam Ewangelia, co daje nam Chrystus. Budowanie czegokolwiek poza Bogiem albo obok Niego jest budowaniem na piasku i prędzej czy później musi przynieść rozczarowanie. Ale budowanie swojego czasu, swojej pracy, swojej rodziny, swego dziś i jutro na nauce Bożego Słowa, na Ewangelii, na osobie Pana Jezusa Chrystusa przynosi dzisiaj ponadczasowe wartości, ponadczasowe błogosławieństwa, korzyści, coś opłacalnego. To jest obcy język dla tego świata. Świat tego nie zna. Świat oferuje nam dzisiaj jakieś korzyści, Ale wiemy, że one za x dni, miesięcy, lat będą wyglądać zupełnie inaczej. Świat nie zna tego języka. Jeśli swoje myśli poddajesz Bogu, On ci daje zrozumienie. Jeśli spędzasz z Nim czas, On zmienia twoje myślenie. Wytwarza w tobie mocą Ducha Świętego Boży światopogląd. Naprawdę tak to działa. I myślę, że wielu z nas dokładnie wie, o co chodzi. Że Pan Bóg poprzez wpływanie na nasze serce, na nasze myśli, pomaga nam postrzegać rzeczywistość Jego oczami. Piotr mówi, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Język grecki wyraża to lepiej. My zapomnieliśmy o tym, co było nasze i stanęliśmy tuż za Tobą, abyśmy pamiętali, co jest nasze. Nasz Pan, mój Bóg, to jest coś, co należy do mnie, co jest moje, a to, co mam, to, co mi powierza, materialnego czy niematerialnego, należy do Niego. A ja mam mądrość od Niego, by wiedzieć, jak tego używać. To, co dzisiaj mam, to, co dzisiaj otrzymuję, dobro czy zło, doświadczenia czy radości, to jest od Niego, abym wiedział, jak używać tego dla Jego chwały. My zapomnieliśmy o tym, co było nasze i stanęliśmy tuż za Tobą, aby widzieć to, co należy do nas. W życiu chrześcijanina jest Pan i Bóg. Mój Pan i mój Bóg. Dlatego chrześcijanie żyją dla Niego, bo stoją tuż za Nim i idą tam, gdzie On ich prowadzi. Czy jest to opłacalne? Amen.